Naszym gościem jest profesor Andrzej Kazimierczak, członek Rady Polityki Pieniężnej. Witam serdecznie, panie profesorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie profesorze, rząd Donalda Tuska w ciągu ostatnich ponad trzech lat rządzenia doprowadził finanse publiczne do deficytu, który przekracza już 8% PKB. A teraz po wprowadzeniu wobec Polski procedury nadmiernego deficytu, ta procedura została wprowadzona przez Komisję Europejską, rząd jest zobowiązany do zmniejszenia tego deficytu poniżej 3% PKB i to już do końca roku 2012, czyli o ponad 5%. Panie profesorze, czy to jest możliwe?
No, nie tylko możliwe, ale niestety niezbędne. Dlatego, bo jeżeli nie wypełnimy owego kryterium 3% PKB, to czekają nas kary po prostu ze strony Komisji Europejskiej, a przede wszystkim obniżenie dotacji unijnych, no, które, co tu dużo ukrywać, ratują polską gospodarkę dotychczas, dlatego, bo to jest jedyny czynnik obecnie w Polsce, który podtrzymuje dosyć wysoki wzrost PKB. A zatem te działania są niezbędne. Niewątpliwie są podjęte pewne kroki, aby zmniejszyć deficyt budżetowy, deficyt sektora finansów publicznych. No i oczywiście kluczową sprawą jest, kto będzie ponosił ciężar restrukturyzacji deficytu sektora finansów publicznych. No, kto, krótko mówiąc, sfinansuje tą wielką dziurę budżetową.
No właśnie, panie profesorze, kto ją sfinansuje?
No, przyglądając się rozwiązaniom wprowadzonym dotychczas i proponowanym na rok 2012 rok, no widać wyraźnie, że jednak tą warstwą społeczną, która poniesie największy ciężar reformowania finansów publicznych, będzie świat pracy, ludzie mniej zamożni. Bo do tego sprowadzają się takie rozwiązania, jak właśnie podwyżka VAT w tym roku, nawiasem mówiąc oczekiwana i w latach następnych, jak obniżenie zasiłku pogrzebowego, jak zamrożenie płac w sferze budżetowej, jak zamrożenie progów podatkowych, które niewątpliwie spowodują wzrost obciążenia podatkowego w tym roku. No i planowane następne propozycje na rok przyszły, jeszcze bardziej drastyczne, jak na przykład obniżenie zasiłków chorobowych z 80 do 60% wynagrodzenia, wypłacanie tych zasiłków chorobowych dopiero od trzeciego dnia choroby, jak proponowane zupełnie rozwiązanie kuriozalne dalsze obniżenie zasiłku pogrzebowego z 4000, on już został zresztą w tym roku zmniejszony z 6 do 4, dalej się proponuje do 1000, proponuje się o zgrozo likwidację deficytu, likwidację ulgi becikowej, likwidację ulgi na dzieci w podatku dochodowym, zamrożenie wysokości zasiłków dla bezrobotnych. No to są działania, które niewątpliwie uderzają w ludzi mniej zamożnych. No niewątpliwie będą to istotne oszczędności, zresztą one się już przełożyły w styczniu, dlatego bo bardzo wyraźnie spadła sprzedaż detaliczna w styczniu, co oczywiście spowodowane było drastycznym spadkiem zakupów przez społeczeństwo, co zaowocowało też i wzrostem bezrobocia. Bezrobocie skoczyło w styczniu z 12,3% do 13,1%. Mam na myśli bezrobocie rejestrowane w urzędach pracy. No, pogarsza się też sytuacja przedsiębiorstw, no właśnie z tego tytułu, że mniejsza jest sprzedaż, mniejsza jest liczba ofert pracy w urzędach pracy, a zatem coraz trudniej będzie bezrobotnym znaleźć pracę. Spada w ogóle wielkość funduszy przydzielanych urzędom pracy na przekwalifikowanie do nowego zawodu. No, to wszystko niewątpliwie utrudni wejście w stan aktywności zawodowej dotychczasowych bezrobotnych.
Panie profesorze, a dlaczego rząd Donalda Tuska próbuje wziąć z kieszeni tych płytkich, nazwijmy to, czyli ludzi, którzy i tak nie mają zbyt wiele. 25% rodzin w Polsce przeznacza, no powiedzmy, większość swojego budżetu miesięcznego na podstawowe produkty żywnościowe. To znaczy, że jest zupełnie źle, a po tym, co pan mówi, jak chociażby te wynagrodzenia obniżone chorobowe, czy zasiłki pogrzebowe, likwidacja becikowego, ulgi na dzieci zlikwidowane, zamrożenie wysokości zasiłków dla bezrobotnych, likwidacja, kolejna sprawa, która jest przygotowywana, likwidacja zwrotu podatku VAT na materiały budowlane, no to świadczy o tym, że społeczeństwo jeszcze subożeje.
No, proszę ojca, w Polsce 13 milionów Polaków dotyka bieda. Znaczy, 13 milionów Polaków żyje w niedostatku. Z tego 2 miliony Polaków żyje w skrajnej nędzy. No, taka jest niestety sytuacja i ten proces rozwarstwienia społecznego, wykluczenia społecznego, właśnie z racji tych propozycji rządu niewątpliwie będzie się pogłębiał. No właśnie, dlaczego właśnie tak jest, że to ludzie biedni będą ponosić ciężar restrukturyzacji deficytu budżetowego? Dlatego, bo rządzący wspierają interesy kapitału, prawda, świata kapitału, a nie świata pracy. Proszę zauważyć, że dlaczego w okresie między rokiem 2010 a rokiem 2008 spadały wpływy państwa z tytułu podatków od przedsiębiorstw. To jest zaskakujące, że główny ciężar wpływów podatkowych spoczywał właśnie na podatkach od pracowników z tytułu PIT-u, a nie z tytułu podatków dochodowych od przedsiębiorstw CIT. Te wpływy podatkowe z CIT-u od przedsiębiorstw właśnie w tym okresie 2010-2008 systematycznie spadały. No, to jest dosyć zaskakujące, ponieważ pamiętamy, że rząd chwalił się dodatnim wzrostem PKB w roku 2009. Pamiętamy, Polska była jednym z nielicznych krajów, które nie dotknęło kryzys, prawda, w sferze realnej. W ubiegłym roku, 2010, wzrost PKB oscylował w granicach 4%. Był to bardzo dobry wynik w porównaniu z innymi krajami, a mimo to wpływy podatkowe od przedsiębiorstw, podatku dochodowego od przedsiębiorstw spadają. Mimo że mniej więcej proporcjonalnie powinny rosnąć w takim samym tempie jak przyrost PKB. No, pamiętamy, że ten dochód narodowy przecież wytwarzany jest w przedsiębiorstwach i to głównie właściciele kapitału, przedsiębiorcy przechwytują największą część tego dochodu wytworzonego, a nie pracownicy. A mimo to właśnie siła najemna, pracownicy płacą najwyższe podatki. Czyli z tego wynika, że przedsiębiorcy unikają płacenia podatków. No i to po prostu rząd im, no, urzędy skarbowe im to umożliwiają, prawda, bo nie są w stanie prawidłowo wychwycić zdolności podatkowej przedsiębiorstw, ocenić, oszacować ich bazy podatkowej. No i krótko mówiąc, przedsiębiorstwa po prostu mogą manipulować swoimi przychodami, swoimi dochodami, stosować kreatywną księgowość po to tylko, żeby symbolicznie płacić podatki bądź wyprowadzać nawet dochody poza granice kraju do tych krajów, gdzie podatki są niższe. No i to się oczywiście czyni. To czynią głównie duże przedsiębiorstwa, bo w mniejszym stopniu taką możliwość mają przedsiębiorstwa małe. No i nic się w tym kierunku nie robi, aby właśnie ten proceder ukrócić. Tu są olbrzymie możliwości zwiększania właśnie dochodów państwa czego się nie robi.
Panie profesorze, kiedy Donald Tusk podnosił podatek VAT, powiedział, że rząd jest po to, żeby ludzi nie bolało, że to najmniej bolesne rozwiązanie. Ta podwyżka o 1 punkt procentowy miała nie być zbyt obciążająca dla społeczeństwa, ale chociażby nieprzetworzone produkty rolnicze wzrosły z 3% do 5%. Sporo przetworzonych produktów pochodzenia rolniczego zmieniło stawkę z 7% na 23%. Moje pytanie jest takie, czy czeka nas kolejna podwyżka podatków odpowiednio do 7%, 10% i 25%?
No, w ogóle Polska już należy do kraju, który ma jedne z najwyższych podatków VAT, prawda, jeżeli chodzi o stawki, bo już one wynoszą 23%, podczas gdy maksymalna stawka VAT w Unii Europejskiej wynosi 25%, a wiele innych krajów, znacznie bogatszych, ma niższe stawki VAT. Otóż raczej jest to pewne, że nastąpią dalsze podwyżki podatku VAT, dlatego, bo ta dziura budżetowa się nie domknie w tym roku, ponieważ te działania są niewystarczające, dotychczas podejmowane, aby w 2012 roku aż zmniejszyć deficyt budżetowy o 80 miliardów złotych, tak jak chce Unia Europejska, bo tyle trzeba by zaoszczędzić, aby ową relację deficytu do PKB zmniejszyć do 3%. To jest niemożliwe, a zatem są niezbędne dalsze podwyżki VAT, przy czym pragnę zaznaczyć, że VAT właśnie jest takim uciążliwym podatkiem, szczególnie dokuczliwym dla tych warstw średnio i mniej zamożnych.
No właśnie, panie profesorze, średnio 10% mniej więcej wzrosła żywność w Polsce po podniesieniu stawek VAT o ten 1 punkt procentowy, albo zmianę stawki na różne produkty, i to w przypadku niektórych produktów nawet kilkunastoprocentową. Ja rozmawiałem akurat także z piekarzami, którzy nie podwyższają, czy starają się minimalizować koszty tego zwiększenia poprzez chociażby obniżenie gramatury chleba, albo biorą na siebie jeszcze te koszty, ale mówią, że za chwilę te koszty będą ponosili po prostu konsumenci, ci, którzy przychodzą kupować chleb, co znaczy, że chleb jeszcze zdrożeje. Cena mąki już jest horrendalna.
No, proszę jednak pamiętać, że ta podwyżka 10% żywności, o której ojciec mówi, obejmuje nie tylko wzrost z tytułu podatku VAT, ale również wzrost z tytułu w ogóle światowych cen surowców. Jednak z powodu nieurodzaju nie tylko w Polsce, ale i w świecie światowe ceny zbóż rosną. No także ten wzrost 10%, on nie wynika tylko ze wzrostu podatku VAT, ale również z innych przyczyn od nas niezależnych, prawda, niezależnych od polityki rządu. Tym niemniej oczywiście ten wzrost jest bardzo dokuczliwy i właśnie zadaniem państwa jest neutralizowanie wzrostu tych cen, zwłaszcza dla najbiedniejszych, ich właśnie łagodzenie poprzez działania zmniejszające wzrost cen pierwszej potrzeby, czego oczywiście się nie robi. Ale właśnie podatek VAT jest najbardziej dokuczliwy dla tych pracujących, dla mniej zarabiających, dlatego, bo ponieważ podatek VAT jest uwzględniony w cenie towaru, jest elementem ceny towaru, i ponieważ w zasadzie ludzie biedniejsi, mniej zamożni, całość swoich dochodów miesięcznych jednak wydatkują, nie oszczędzają, no to przy zakupach, przy niezbędnych zakupach podstawowych produktów muszą płacić ten podatek, prawda? Oni nie mogą uniknąć płacenia tego podatku. Ten, kto oszczędza, podatku tego nie płaci, ma oszczędności, prawda? Bo ma wyższe dochody i mniejszą część swojego dochodu wydaje w ciągu miesiąca. I dlatego też właśnie ten podatek VAT uderza najbardziej w pracujących, którzy wydają w całości, jak zresztą ojciec przed chwilą wspomniał, w całości wydatkują całą swoją miesięczną pensję, bo właśnie 2/3 Polaków w ogóle nie odłożyło pieniędzy w 2010 roku. No i szczególnie właśnie niebezpieczne są te zapowiedzi graniczące z pewnością dalszego wzrostu VAT aż do 25%.
A czy możemy spodziewać się, panie profesorze, wydłużenia wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do 67 lat? To pierwsze pytanie, a drugie także związane z emeryturami. Co dalej z OFE, z ZUS-em, ze składką? Czy ludzie mogą być pewni po prostu swoich emerytur?
Znaczy, odpowiadając na pierwsze pytanie, rzeczywiście możemy oczekiwać wydłużenia wieku emerytalnego, dlatego, bo jednak struktura demograficzna Polski jest niekorzystna i liczba osób pobierających emerytury i renty w relacji do pracujących nieustannie się pogarsza. Jedynym rozwiązaniem długofalowym jest rzeczywiście wydłużenie okresu zatrudnienia tak, aby skrócić, krótko mówiąc, ten okres pobierania renty i emerytury. I nad tym oczywiście rząd planuje i to wynika po prostu z demografii Polski. No pamiętajmy, że nieszczęściem Polski jest to, że wiele osób młodych z kraju wyjeżdża. Tych, którzy mogliby właśnie płacić składki na emerytury i renty w kraju, płacą je za granicą, zasilają, ratują zagraniczne fundusze emerytalne zamiast fundusze emerytalne w kraju. No i stąd właśnie to jest to niekorzystna tendencja długofalowa.
A zatem... Niedługo, panie profesorze, rynek niemiecki zostanie otwarty także dla polskich pracowników i z tych zapowiedzi Niemcy są w stanie przyjąć nawet 1,5-2 miliona naszych młodych obywateli po to, by tam się szkolili, by tam pobierali nauki, między innymi w szkołach zawodowych, no i także oczywiście zasilili niemiecką gospodarkę.
No pamiętajmy, że człowiek ze swoimi umiejętnościami jest najcenniejszym dobrem kraju, prawda? I stąd to jest to olbrzymie nieszczęście Polski, że ludzie, którzy są wykształceni, którzy na przykład kończą studia, bo po prostu największe zapotrzebowanie jest na takich pracowników, no a właśnie na również młodych z kwalifikacjami zawodowymi, opuszczają kraj i po prostu tworzą dochód narodowy w innych krajach, ratując właśnie ich tamtejsze bankrutujące fundusze emerytalne. Tak to trzeba określić.
Ale co, panie profesorze, to znaczy, że rządzący w innych krajach Unii Europejskiej o tym wiedzą, a w Polsce ta wiedza jest tajemna? Nie czyni się zabiegów, by to najcenniejsze dobro w postaci młodych obywateli po prostu zatrzymać?
Najwidoczniej nie. Nie słyszę żadnej dyskusji w kręgach ekonomistów i rządowych, aby ten problem złagodzić, aby temu problemowi zaradzić. No, jeżeli mamy bezrobocie rejestrowane w wysokości 13,1%, mam na myśli styczeń, z tego nie wyciąga się żadnych konsekwencji, to niestety taką sytuację mamy i trudno. Ci nie mają, młodzi ludzie po prostu nie mają wyjścia, tylko muszą szukać zatrudnienia, środków do życia za granicą i bardzo smutne jest, że po prostu rząd polski tego nie zauważa. No tylko tak mogę to skomentować, bo po prostu brak słów jest. Dlaczego nikt tego problemu się nie dostrzega, o którym ojciec wspomina?
To drugie pytanie, panie profesorze. Co z emeryturami tych, którzy są jeszcze w wieku produkcyjnym, którzy pracują, czy mogą spodziewać się, że te emerytury także związane z emigracją, z migracją ludzi, przemieszczaniem się ludzi, wypływem ludzi młodych z Polski, który nie jest jakoś specjalnie zauważany przez rządzących, jak się okazuje, czy możemy po prostu spodziewać się, że emerytury kiedyś po prostu będziemy się nimi cieszyć?
Wysokość emerytur w stosunku do wynagrodzenia nieustannie będzie spadać, dlatego, bo pogarsza się sytuacja finansowa ZUS-u, będzie pogarszała się sytuacja finansowa otwartych funduszy emerytalnych, które będą właśnie wypłacały tak zwane emerytury kapitałowe. No bo przecież jeżeli one będą otrzymywały niższe składki, a to już jest zdecydowane od maja, no to będą mogły mniej inwestować na rynku w różnego rodzaju dochodowe papiery wartościowe, no i po prostu będą zmuszone płacić niższe emerytury w przyszłości. I także obecny emeryt, obecny pracujący, wpłacający składkę do otwartych funduszy emerytalnych w zasadzie jest dezorientowany. On po prostu nie wie, jaką będzie miał emeryturę. Nieco pod tym względem nieco lepsza jest sytuacja emerytów pobierających emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tutaj mniej więcej procedury są dosyć jasne, aczkolwiek i tutaj sytuacja będzie się pogarszała. Natomiast rzeczywiście obecne dyskusje i propozycje rządu odnośnie zmniejszenia wpłat składek emerytalnych do OFE wprowadziły zupełny bałagan i brak pewności, stabilności, pewności zaufania pracowników do państwa, dlatego, bo w trakcie właśnie funkcjonowania tego systemu zmienia się reguły gry, prawda? I teraz pojawia się pytanie, czy znów w przyszłości, jeżeli sytuacja państwa się nie pogorszy, czy znów nie nastąpi dalszy krok zmniejszający właśnie przyszłe emerytury. I to jest najbardziej niepokojące i to właśnie podważa zaufanie do państwa i między innymi skłania młodych ludzi do wyjazdu za granicę, bo pamiętajmy, że jednak tam te emerytury są wyższe. Także to jest bardzo niedobry precedens, że właśnie majstruje się po prostu w tym systemie emerytalnym, dlatego, bo to podważa zaufanie do państwa. Przyszły emeryt nie wie, czy w ogóle będzie miał w przyszłości wypłacaną emeryturę. I to jest najbardziej bolesne. Także jeżeli można by szukać oszczędności, restrukturyzacji, uzdrowienia finansów publicznych, to jednak mnie się wydaje, że z tego punktu widzenia tego systemu emerytalnego nie powinno się ruszać w imię właśnie stabilności przyszłych wpływów państwa.
Czy te finanse państwa uda się ocalić, panie profesorze? Bo skoro tak, mówimy, że emerytura jest w gruncie rzeczy niepewna i zmniejszająca się w stosunku do płac. Dalej odpływ ludzi młodych z Polski, chociażby w związku z otwarciem rynku niemieckiego już niedługo, kiedy być może dojdzie do wydłużenia wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn, kiedy być może zostanie ponownie podniesiony podatek VAT, kiedy zamrożone są płace w sferze budżetowej, kiedy obniżony jest zasiłek chorobowy, kiedy także te koszty oszczędności ponoszą najbiedniejsi, a tych jest w Polsce, jak pan powiedział, 13 milionów. No i te wszystkie kolejne przewidywane posunięcia oszczędnościowe, chociażby zasiłek chorobowy, zasiłek pogrzebowy zmniejszony do 1000, likwidacja becikowego, to co pan mówił, ulgi na dzieci w podatku dochodowym, zamrożenie wysokości zasiłków dla bezrobotnych, zamrożenie czy obniżka nawet funduszy na aktywną walkę z bezrobociem, likwidacja ulgi internetowej i tak możemy sobie wymieniać. Podczas gdy chociażby u naszych sąsiadów, u Węgrów konkretnie, Viktor Orbán wprowadził tego typu posunięcia. Wprowadzono podatek od banków, a więc nie od najbiedniejszych, od przedsiębiorstw sektora energetycznego, telekomunikacyjnego, od wielkich sieci handlowych, a jednocześnie obniżono podatek dochodowy od firm wielkich do 16%, małych i średnich do 10%. I co więcej, panie profesorze, wprowadzono na Węgrzech także ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych na każde dziecko w takiej wysokości, że rodzina z trójką i większą ilością dzieci nie płaci podatku dochodowego w ogóle. I to jest polityka prorodzinna.
Więc tu jest może trzy kwestie w tej sprawie poruszę. Mianowicie, rzeczywiście na Węgrzech sięgnięto do tych ukrytych dochodów nieopodatkowanych dużych firm. i możemy podążać właśnie tym tropem. Ja na początku o tym mówiłem, że duże przedsiębiorstwa, zwłaszcza duże przedsiębiorstwa, unikają płacenia podatku, więc to jest jedna kwestia. Druga kwestia, bo rozumiem, że w tym kierunku szło pytanie, czy jest w ogóle możliwe uratowanie tych finansów państwa w świetle tych negatywnych tendencji. Proszę pamiętać, że siłą państwa jest jego zdolność do podnoszenia podatków. No i z tego punktu widzenia, jeżeli będzie zagrożenie, no to oczywiście trzeba będzie podnosić dalsze podatki ze wszystkimi tego konsekwencjami, prawdopodobnie, no co tu dużo ukrywać, dla ludzi mniej zamożnych, no ale to będzie też nieuchronne. No a filozofia, prawda, państwa jest taka, że możliwości obniżania stopy życiowej społeczeństwa no nie ma końca, prawda? No można nieustannie, byle stopniowo, przepraszam, że to mówię, ale taka to jest punkt widzenia rządzących, byle to stopniowo robić. No i pewnie to tak będzie, że niestety ta stopa życiowa będzie się obniżała, bo wynagrodzenia jednak nie, w ujęciu realnym nie rosną. One podążają zaledwie w ujęciu nominalnym za wzrostem siły nabywczej, za spadkiem siły nabywczej. No i stąd one stoją w miejscu, zarówno w sektorze publicznym, jak i w sektorze prywatnym. A jeżeli już te podwyżki mają miejsce, to one mają tylko śladowy charakter. A zatem myślę, że możliwości ratowania finansów państwa są, no ale potrzebne są działania szybkie, prawda? No nie można czekać na 2012 rok, aż miną wybory, prawda? Aż rządzący wygrają wybory, dlatego, bo Komisja Europejska żąda działań już teraz w 2012 roku. To rząd właśnie chciał wydłużyć okres, opóźnić okres reformowania finansów publicznych do 2013 roku, no po to, aby jeszcze łagodnie przejść ten okres przedwyborczy. Na to Komisja Europejska się nie zgodziła, zażądała konkretnego dokumentu ograniczającego wydatki publiczne. Taki dokument został rzeczywiście do Brukseli wysłany. Nic o nim nie wiemy, to jest jakaś dziwna tajemnica. W każdym bądź razie no, Komisja Europejska wyraźnie żąda, aby te działania naprawcze już były podjęte w tym roku.
No i pytanie, panie profesorze, takie, czy w takiej sytuacji finansowej państwa, w jakiej ono jest, z tymi prognozami, które chociażby tutaj padły na antenie, no, czy rządzący powinni wygrać te wybory, które przed nami. Panie profesorze, bardzo dziękuję.
No, trzeba porównać po prostu te ich działania w okresie 4 lat z obietnicami wyborczymi, prawda? No to jest dosyć oczywiste. I zapytać, czy rzeczywiście te obietnice wyborcze spełnili.
By żyło się lepiej wszystkim.
Dokładnie tak. Szczęść Boże, dziękuję
bardzo.
Dziękuję.
Z Panem Bogiem. Profesor Andrzej Kazimierczak, członek Rady Polityki Pieniężnej, był naszym gościem.